Cześć, z tej strony Zosia z holistyczniezdrowi.pl. Witam Cię serdecznie w kolejnym już odcinku naszego podcastu, w którym zajmujemy się tematami związanymi ze zdrowiem, szeroko pojętym zdrowiem opartym o wartości takie jak prawda, natura, wolność czy empatia. I w dzisiejszym odcinku rozmawiam z Hanią, która prowadzi bloga Bodylogika, również profil o tej nazwie, i rozmawiamy dzisiaj o endometriozie. Nie tyle w kontekście jej anatomicznych szczegółów i tego, jak sama choroba przebiega, chociaż o tym też przez chwilę rozmawiałyśmy, bardziej w kontekście filozofii życia z chorobą przewlekłą, jak mimo choroby być sobą, cieszyć się życiem i wieść satysfakcjonujące życie na co dzień. Także bardzo Was serdecznie zapraszam do odsłuchania tego odcinka, do zostawienia komentarza po wysłuchaniu i prześlijcie go dalej, jeżeli Wam się będzie podobał. Cześć, z tej strony Zosia z Holistycznie Zdrowi. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Hanią, która prowadzi bloga i profil Bodylogika, w której opowiada o chorobach przewlekłych od strony też osoby, która tego doświadcza. Więc dzisiaj chciałyśmy porozmawiać o tym, jak wygląda życie z endometriozą, jak sobie poradzić, co może być szczególnie dla osób, które albo się z nią zmagają i są może już trochę zrezygnowane, albo też dla osób, które czegoś więcej chcą się dowiedzieć, chcą poznać tą chorobę i też może bardziej empatycznie spojrzeć na życie takich osób.
A bardzo podoba mi się to słowo empatycznie. Cześć.
Tak, z tej strony Hania. Także Haniu, proszę, przedstaw się.
No to poza tym, co już wiecie od Zosi, jak mam na imię, jakiego bloga prowadzę, to mieszkam we Wrocławiu, mam fajnego męża, fajnego, niesfornego psa. Zawodowo zajmuję się content marketingiem, a po pracy od chyba kilku miesięcy, czy jakoś od czerwca ubiegłego roku, postanowiłam stworzyć taką przestrzeń w internecie dla kobiet, które przewlekle chorują, ale nie tylko na endometriozę, bo sama zmagam się z tą chorobą, ale wiele nas łączy także z dziewczynami, które mają właśnie zespół policystycznych jajników, albo cierpią na fibromialgię, tężyczkę, mają różnego rodzaju torbiele, mięśniaki, Hashimoto, czyli taki zespół, można powiedzieć, kobiecych w cudzysłowie chorób. I na swoim blogu bardzo bym chciała pokazać, jak można zarządzać swoim życiem z chorobą przewlekłą i żyć normalnie, tak bez presji, bez ciśnienia.
Właśnie użyłeś słowa zarządzanie i to mi się bardzo spodobało, że nie stawiamy tego w kategorii końca świata, tylko jest sytuacja, no więc z nią zarządzamy. Niektórzy powiedzieliby problem, oczywiście jest to pewnego rodzaju problem, natomiast to już tak negatywnie nas nastawia, a zarządzanie bardziej nastawia nas na działanie, że można coś z tym
tak,
zrobić.
Tak, to jest teraz taka postawa, którą mam po iluś tam latach już życia z chorobą przewlekłą, natomiast na początku to jest problem, to jest chaos, to jest całkowite przemeblowanie swojego życia, jeśli chcemy się lepiej poczuć, bo choroba przewlekła też niejako nawet wręcz wymusza na nas zmiany w stylu życia, zarówno pod kątem odżywiania, tobie jest Zosiu ten aspekt bliski, pod kątem aktywności fizycznej, relacji, poukładania sobie także emocji, no i zarządzania chorobą, też leczenia konwencjonalnego bądź połączenia tego z metodami naturalnymi. Dużo zaczyna się dziać od momentu diagnozy.
O właśnie, tutaj chciałam ciebie też zapytać, bo ta historia często bywa długa, tak, prawda? Do prawidłowego zdiagnozowania endometriozy. I chciałam cię zapytać, czy mogłabyś opisać, jak to wyglądało u ciebie, jak ta historia od tego, że coś się dzieje, doprowadziła do tego, że zostałaś zdiagnozowana.
Istnieją nawet takie statystyki, że średnio kobietę z endometriozą diagnozuje się po 12 latach. I faktycznie bardzo długo to trwa z tego względu, że endometrioza to jest taki trochę kameleon ginekologii, choć ta choroba dotyka tak naprawdę całego ciała, nie tylko naszych narządów rozrodczych. Z tego względu, że po pierwsze nie istnieje żaden marker laboratoryjny, który mógłby określić, czy mamy endometriozę, czy nie. Chociaż dziewczyny kieruje się na przykład na badania markera CA 125, ale on nie zawsze wychodzi podwyższony przy endometriozie. On jest też bardziej do rozpoznania raka jajnika. Ja akurat miałam podwyższony, ale jest mnóstwo dziewczyn z endometriozą, których ten parametr jest w normie. Poza tym też często na USG, bo ja robiłam regularnie USG i chodziłam do lekarzy nawet częściej niż regularnie, bo wiedziałam, że coś niepokojącego dzieje się w moim organizmie. I USG u większości lekarzy nie pokazywało żadnych zmian, mimo że to były ogromne torbiele, tak zwane czekoladowe, czyli właśnie ze złuszczającą się śluzówką macicy i wypełnione też krwią. Może w międzyczasie szybciutko wspomnę o tym, na czym polega endometrioza. No to jest taka podstępna choroba, którą nazywa się też wędrującą śluzówką macicy. Widziałam gdzieś taki nagłówek w gazecie i bardzo go zapamiętałam. A w skrócie polega ona na tym, że endometrium występuje poza macicą, czyli kiedy pojawia się miesiączka, to nasza śluzówka zamiast pięknie złuszczać się na zewnątrz, pozostaje w obrębie narządów takich jak pęcherz, otrzewna, jajniki, jajowody, nawet jelito, przegroda odbytniczo-pochwowa, tam jest bardzo często endometrioza, też w bliznach po cesarskim cięciu potrafi się ulokować, a nawet w płucach. I tak,
Ja słyszałam, że nawet w oku,
tak, tak,
przepraszam,
też są
zaczepiłam.
takie przypadki. No i tak co miesiąc się dzieje, aż tworzą się te torbiele czekoladowe, liczne nacieki na narządach. Przez to narządy są często pozrastane ze sobą. Ja miałam ze sobą pozrastane narządy i to był ogromny ból, uniemożliwiający takie normalne funkcjonowanie. To była też endometrioza tak zwana głęboko naciekająca, czyli jest mnóstwo malutkich nacieków tej śluzówki. Ja sama operacja trwała ponad 6 godzin. Też groziła mi stomia, wodonercze, bo chociaż endometrioza nie jest zakwalifikowana jako nowotwór, to ona się zachowuje w naszym organizmie tak jak nowotwór. Rozsiewa się w obrębie różnych narządów i potrafi je wyniszczyć całkowicie. Na przykład całkowicie układ pokarmowy wyniszcza, dochodzi bardzo często do perforacji jelit. Niektóre dziewczyny po operacji mają też skrócone jelito albo właśnie stomie, to już w takich przypadkach mocno zaawansowanych. Wynika to też z tego właśnie, że endometrioza jest diagnozowana bardzo długo. A wracając do twojego pytania, Zosiu, jak to u mnie było, to pamiętam, że kiedyś koleżanka wspomniała mi o endometriozie, że jej mąż znalazł informację o takiej chorobie w internecie. A każdy, kto mnie zna, wie, że miałam bolesne miesiączki od szkoły podstawowej już. I zaczęłam czytać o tej endometriozie, ale nie miałam wszystkich objawów i tak machnęłam na to ręką, że to widocznie nie to, coś innego. Aczkolwiek byłam pewna, że no nie jest to objaw zdrowia, kiedy miesiączka powoduje tak silny ból, że jestem bliska utraty przytomności. I tutaj no troszkę anatomicznych szczegółów podam też. Są dziewczyny, ja tak samo miałam, które wymiotują krwią z bólu też, które tracą przytomność. I to nie jest ból tylko i wyłącznie w momencie miesiączki, ale też ból, który jest non-stop w naszym ciele. Mnie już bolało całe ciało, ręce, nogi, plecy. Bardzo schudłam, bo też nie mogłam praktycznie nic jeść. Endometrioza jest połączona też z dolegliwościami z układu pokarmowego. I kiedy trafiałam w zasadzie już przed samym zdiagnozowaniem endometriozy, tydzień w tydzień byłam na SOR-ze z boleściami żołądka. I nikt tego nie łączył z endometriozą. Więc gastroskopia za gastroskopią. No i zmieniałam też moich lekarzy jak rękawiczki, bo kiedy tylko ktoś mi mówił, że kobieta musi boleć, taka jest nasza uroda, mnóstwo dziewczyn z endometriozą słyszy takie komentarze. Albo że jesteśmy hipochondryczkami. Tak musi być, kobiety zawsze bolało, a teraz jakieś choroby sobie wymyślają. Bądź słyszymy też, że jest to w naszej głowie, no to po pierwsze łatwo jest w to uwierzyć, kiedy mówi ci to osoba po studiach medycznych, zakłada, że ma większą wiedzę od ciebie. Po drugie, kiedy USG nic nie wykazuje, a przepisuje się tylko coraz silniejsze środki przeciwbólowe na receptę, to też tak człowiek już zaczyna się, to trochę straszne słowo, ale przyzwyczaja się do tej sytuacji, że może widocznie tak ma być. Ale kiedy już mój stan faktycznie sprawił tak, no nie wyglądałam już za ciekawie i nie czułam się też za dobrze, nie mogłam pracować zawodowo i wróciłam jakoś do tego tematu endometriozy, świtało mi to w głowie. Przeczytałam sobie raz jeszcze różne artykuły i doszłam do wniosku, że muszę to mieć na 100%. Znalazłam sobie też w internecie lekarza, który gdzieś tam miał opisane, że się specjalizuje też w leczeniu endometriozy. Poszłam do niego szybko na wizytę i on przy badaniu USG stwierdził, że endometrioza jak byk. Co prawda, samo USG nie jest stuprocentowym potwierdzeniem diagnozy. Można to zrobić jedynie już na stole operacyjnym przy laparoskopii, ale jeśli lekarz ma doświadczenie, to jest w stanie to stwierdzić przy USG albo nawet przy badaniu palpacyjnym, dobrze mówię?
Tak,
Tak.
palpacyjnie,
I
czyli.
dosyć szybko później już trafiłam na stół operacyjny, bo okazało się, że to jest czwarty stopień, czyli najbardziej zaawansowany endometriozy. Tutaj chciałabym też nadmienić, że nie wszystkie dziewczyny w czwartym stopniu mają tak silne dolegliwości. Zdarza się, że przechodzą też endometriozę niemal bezobjawowo, albo dowiadują się o niej dopiero w momencie, jak chcą zajść w ciążę. A są też dziewczyny z pierwszym stopniem endometriozy, które mają bardzo silne boleści, więc każda z nas to jest inna historia.
No tak, od strony trawiennej to często taki IBS, który dieta nie pomaga, i tak się zastanawiam, co jest, to może być jeden z objawów wczesnej również właśnie endometriozy.
Tak,
I
tak.
też jest taki aspekt.
A dwa, że też mamy podrażnione żołądki i cały układ pokarmowy latami brania silnych środków przeciwbólowych, więc tutaj i refluks się pojawia, i różne nadżerki, zapalenia żołądka, dwunastnicy. No, taki efekt domina.
Powiązane, tak.
Tak, wszystko jest ze sobą powiązane,
Czyli
więc teoretycznie jest to
rozumiem.
choroba zakwalifikowana jako ginekologiczna, ale wpływa na całokształt, na układ pokarmowy, na nasze zdrowie psychiczne. Są boleści też mięśni, tak, bo często jest też bolesne współżycie. No, bardzo duży wpływ wywiera w każdej sferze naszego życia.
Choroby endokrynne, które po prostu ze względu na to, że hormony mają o wiele szerszy wpływ niż nasz układ płciowy, rozrodczy, to też tam, gdzie one jakiekolwiek działanie mają, może się i choroba by objawiać.
Zgadza się.
Czyli wiemy już, no niesamowite to, co opowiadasz. Jakby jestem zaskoczona, że to aż tak,
No, dużo szczegółów też
że tak
pomijam,
samemu trzeba.
bo może
Tak.
no, są takie dosyć mocno anatomiczne i dla wrażliwszych słuchaczek celowo je pominęłam.
A jeżeli ktoś gdzieś tam pewnie chciałby się więcej zgłębić, to możliwe, że u ciebie znajdzie, prawda?
Wiesz
Gdzieś na
co, samej
blogu,
jakiejś takiej
czy.
swojej historii aż tak zbytnio nie rozwinęłam, jedynie tam w zakładce o blogu, bo też chciałam się bardziej skupić na mojej tej body logice, takiej filozofii, choć to brzmi dość wzniośle.
Życiu.
Filozofii życia, tak, z przewlekłą chorobą, więc tam u mnie za dużo nie ma takich tematów, jak rozpoznać endometriozę, albo gdzie są te
Jasne.
nacieki. Chociaż kto wie, takie też są jak najbardziej potrzebne, ale jest już mnóstwo różnych i portali, i blogów dziewczyn z endometriozą, które na tym się skupiają. A ja bardzo chciałam wyjść z takim przekazem, bądź sobą z chorobą. Przy okazji to też się
Jasne.
zrymowało, ale podoba mi się to hasło, bo ono właśnie pokazuje to takie moje nastawienie do życia z różnymi przewlekłymi chorobami. Bo po pierwsze, kiedy masz przewlekłe zmęczenie też przy różnego rodzaju chorobach i inne objawy, to trudno jest zajmować się tym, co kiedyś powodowało błysk w oku. Często mówiłam, że bardzo tęsknię za sobą, bo przed zaostrzeniem endometriozy byłam aktywna i społecznie, i wszędzie mnie było pełno, a później nie miałam siły wstać z łóżka, więc też jakaś utrata tożsamości, uważam, nastąpiła. A po drugie, być sobą z chorobą, to znaczy też moim zdaniem nie koncentrować się na niej aż tak mocno, bo pomimo tego, że wywiera wpływ na większość obszarów w naszym życiu, to właśnie takie praktyczne podejście, czyli ułożenie sobie planu zarządzania chorobą i też wyjście z takiej postawy lękowej, bo ja swego czasu i nawet do teraz obawiam się, że może mi powrócić endometrioza, zaostrzy się. Ja na nią cały czas choruję, ale nie mam tak silnych objawów jak te 8 lat temu. Za to jestem też bardzo wdzięczna i dużo i mojej pracy, i lekarzy, różnego rodzaju terapii holistycznych także. Natomiast też długo się zastanawiałam, czy w ogóle mieć takie swoje miejsce w internecie związane z endometriozą, czy to by nie powodowało, że ja się będę skupiać na tej chorobie, a tak mam ją już dobrze ogarniętą i chcę pójść dalej. Jest ona jakąś tam częścią mojego życia, nie moją tożsamością naturalną i nie chciałam się na niej skupiać, więc też potrzebowałam czasu, żeby sobie
Jasne.
jakąś ideę tutaj, filozofię do tego wypracować i chcieć też ją przekazać dalej, uznać, że jest ona wartościowa, może komuś pomóc. Bo pamiętam, jak takie ogromne zdezorientowanie po diagnozie. Po pierwsze, zasyp różnego rodzaju informacji, każdy podpowiadał mi co innego. Czułam się zdezorientowana, też nie mogłam za bardzo wtedy liczyć na jakieś wsparcie i takie poprowadzenie za rękę przez lekarza. Tak mi się wydawało, że mogę tę całą odpowiedzialność przelać na kogoś innego i on mi powie, co ja mam robić, i ja to zrobię i będzie super. A tymczasem ta odpowiedzialność jest po mojej stronie. Lekarz jest takim wsparciem i jak najbardziej powinien też być dla nas źródłem i eksperckiej wiedzy i doradzania tak na miarę naszych indywidualnych organizmów. Ale ta cała robota jest do zrobienia po mojej stronie. I sam fakt, że życie z przewlekłą chorobą wymaga pracy, no nazwijmy to po imieniu, może powodować też taką lękową postawę i wpadanie w obsesję też wręcz tego, że tylko pojawi się jakiś sygnał z ciała, my już się obawiamy, że może jest coś nie tak. Może na USG pojawi się jakiś kolejny torbiel albo kolejna laparoskopia. Bo dziewczyny z endometriozą mają nieraz. Ja jestem po jednej porządnej laparoskopii, ale znam dziewczyny, które przeszły 8 różnych operacji laparoskopowych i laparotomie, i nadal gdzieś tam ta choroba im towarzyszy i musi dojść do interwencji chirurgicznych. Więc no nie jest to łatwa sprawa, wypracować sobie takie podejście w miarę zrównoważone do zarządzania endometriozą czy jakąkolwiek inną chorobą przewlekłą. I to też nie jest tak, że jestem teraz w jakimś trybie zen i wszystko mi się udaje
Tak,
i nie
tak.
mam żadnych dolegliwości, bo też potrafię coś spieprzyć, coś mi nie wyjdzie, albo za bardzo na przykład sobie odpuścić, no tylko że od razu odczuwam tego skutki, ale nie chcę też przez to wpadać w jakieś wyrzuty sumienia i mieć do siebie pretensji. O, to jest takie bądź sobą z chorobą.
Pięknie to powiedziałaś i właśnie płynnie od tego, co cię, jak zapytałam cię o diagnozę, przeszłaś do mojego następnego pytania,
Tak.
czyli właśnie co zmieniła w twoim życiu endometrioza, bo z tego, co wnioskuję, co mówisz, odpowiedzialność, tak, nauka odpowiedzialność, a drugi, czy mam rację?
Masz.
Poprawnie, jeżeli nie, wychillowania takiego trochę,
Trochę tak, choć
czy
w tym
nie?
wychillowaniu, no to jest taki ciągle coaster coaster. Ja też mam cały czas i frustrację, i gniew, i bezsilność, tylko po prostu godzę się na te emocje. Ale częściej jestem w nastroju takiego, no jednak wychillowania z tym, że ja nie mam aż tak silnych dolegliwości bólowych, bo trudno mówić o akceptacji i spokoju, kiedy jesteś co tydzień w szpitalu i ktoś mówi, że wszystko jest w porządku. Natomiast
Tak.
na ten moment mogę powiedzieć, że poukładałam sobie życie na bardziej sprzyjające, zarówno pod kątem pracy zawodowej, bo obecnie pracuję zdalnie z bardzo fajnymi, empatycznymi ludźmi. Jak też prywatnych relacji, bo otaczam się wspierającymi mnie osobami. Jestem też bardziej asertywna i pewna siebie. Na przykład nie chodzę na kompromisy w kwestii zdrowia. To jest mój priorytet. Długo wypracowywałam sobie taki stan zdrowotny, wzięłam za siebie odpowiedzialność i nie chcę tego zaprzepaszczać jakimiś niesprzyjającymi mi sytuacjami.
Na przykład.
Na przykład takimi, że nie jestem typem imprezowiczki. Ja po godzinie 22, 23 potrzebuję się już położyć, bo kiedy się nie wyśpię, to nie jest tak, że po prostu jestem troszkę niewyspana i zmęczona. Ja przez kilka dni dochodzę do siebie, więc nie mogę forsować organizmu. Nie umawiam się na jakieś wypady na miasto całonocne. No, czasem mi się zdarzy, owszem, ale wiem, z czym to się liczy. Albo w kwestii jakichś takich radykalnych błędów dietetycznych, no to też sobie nie pofolguję na przykład czymś tłustym, albo w ogóle też nie jadam czerwonego mięsa, ograniczam nabiał, bo fatalnie się po nim czuję. Choć na przykład lubię te rzeczy, ale dla mnie jest istotniejsze to, że przez kilka dni będę się czuć fatalnie, więc sobie zrezygnuję i nie czuję z tego powodu żadnego żalu ani presji. No.
Czy też takie dobre poznanie
Tak,
siebie,
dobre
po
poznanie
prostu,
siebie.
jak działamy.
I też mogę powiedzieć, że wykonałam kawał roboty, jeśli chodzi o zdrowie emocjonalne i nadal nad tym pracuję. I to jest chyba taka najbardziej satysfakcjonująca mnie zmiana związana z endometriozą, bo zarówno życie z chorobą przewlekłą powoduje, że mamy różnego rodzaju wahania nastrojów i pojawiają się też bardzo często stany depresyjne, Zwłaszcza na przykład, jeżeli kobieta bardzo chce zostać mamą i ma tutaj, jest to dla niej wyzwaniem i kolejne próby zajścia w ciążę są niepowodzeniem, to bardzo często dziewczyny są w depresji. To jest taki ciemny obszar endometriozy, myślę, że też innych chorób kobiecych. I właśnie praca z psychoterapeutą to jest dla mnie taki kamień milowy. Mimo tego, że gdzieś tam mam siebie za osobę samoświadomą i poukładaną emocjonalnie, no to jednak różne przeżycia są zapisane w ciele. Są ogromne napięcia. Jak na przykład tylko pójdę do mojej fizjoterapeutki, teraz chodzę na fizjoterapię uroginekologiczną i ona gdzieś tam mnie dotknie, gdzie mi się wydaje, że ja już mam pełen luz, że swobodnie oddycham, a przepona jest twarda, na przykład jak kamień. Albo w mięśniu gruszkowatym nie dam się wręcz dotknąć, tak mnie boli. No i cały czas nad tym pracuję. Kiedy tylko wejdzie jakieś napięcie w moje ciało, no to trzeba to rozmasować, popracować nad tym, a bardzo szybko wszystko mi wchodzi w ciało.
I pewnie stresy związane z chorobą i
Jasne, tak,
pewnie tak
też.
dalej. Także takie holistyczne podejście widzę masz.
Nawet na ten moment
No
sobie, Zosiu, nie
właśnie.
wyobrażam innego. No, na początku też nie było holistyczne, bo mi się wydawało, że może wystarczy jakaś tabletka. Czasem wsparcie się może bardziej naturalnymi metodami, ale też taka byłam bardzo nieufna, jeśli o to chodzi. I wizyta regularna u lekarza i cześć. Ale to wtedy nie byłaby taka jakość życia, jaką prowadzę na ten moment, gdzie w zasadzie ja o endometriozie już, gdyby nie ta bodylogika, to ja bardzo rzadko wspominałam jako jakieś utrudnienie w moim życiu. Ona po prostu jest. Lubię ją też nazywać niewidzialną towarzyszką. Niewidzialną, bo być może patrząc
No
na mnie,
właśnie, bo
tak,
jak
tego nie widać,
tak.
ale siedząc ze mną w domu, kiedy są na przykład jakieś dolegliwości bólowe, bo też mam nieraz takie zaostrzone stany, to jak najbardziej to widać. Czy wewnątrz organizmu? Tak, no ale to nie ma co porównywać na przykład do chorób, które na pierwszy rzut oka są widoczne.
No właśnie, choroby przewlekłe, niewidoczne, a często nawet nie wiemy, z czym się zmagają osoby, które gdzieś tam mijamy albo z którymi żyjemy. Ale z drugiej strony też ja mam osobiście takie wrażenie, że choroby przewlekłe właśnie bardzo uczą. Po pierwsze, że trzeba nauczyć się siebie, jak funkcjonujemy, dbania o siebie uczą,
Tak, ale to
jeżeli chcemy
no,
nimi dobrze
ale
zarządzać,
dobrze powiedziałaś,
bo.
nauczyć się siebie też. Nie tylko zarządzania chorobą, ale też tego, jak sobie stworzyć taką indywidualną ścieżkę leczenia, lepszego samopoczucia, co sprawia, że faktycznie ten mój doznaje, ojejku, jak to teraz zabrzmi trochę, doznaje tego dobrostanu. Bo poza takimi praktycznymi aspektami, o których rozmawiamy, czyli medycyna konwencjonalna, niekonwencjonalna, dieta i tak dalej, no to jeszcze na przykład sfera relacji też jest bardzo istotna, nie? Czy otaczam się wspierającymi mnie osobami, bo bycie, samotność w chorobach przewlekłych, o, to jest kolejny gruby temat. Mnóstwo osób, na przykład endometriozę kojarzy tylko z bolesną miesiączką. No, ja też mam bolesną miesiączkę, wiesz, tam wezmę jedną tabletkę, czasem dwie, wiem jak to jest.
I mi
I
przeszło.
tak, no jak tu się nie denerwować, bo często te osoby mówią to w dobrej wierze. Aczkolwiek, jeśli znam się długo z taką osobą i słyszę to raz, drugi, trzeci, to zastanawiam się, czy ta znajomość mi naprawdę służy, co ja z niej czerpię, bo ja nie potrzebuję chorować na przykład na fibromialgię, żeby wiedzieć, jak się czuje ta osoba. Potrafię to wyczuć i w życiu bym sobie na taki nietaktowny komentarz też nie pozwoliła. Więc endometrioza też zrewidowała pewne relacje do tego stopnia, że na ten moment otaczam się naprawdę sprzyjającymi ludźmi i łatwiej się zarządza przez to też chorobą i nie postrzegam jej jako jakiegoś piętna, nie frustruje mnie. Bardzo chętnie rozmawiam o niej z moimi przyjaciółkami. Po jakimś czasie okazuje się, że część z tych osób też ma endometriozę, albo że każdy zna kogoś, kto ma endometriozę, bądź tam coś, co ode mnie usłyszy, podsunie swojej koleżance, pójdzie się dodiagnozować, się okazuje, że aha, endometrioza. Więc no, warto o tym mówić i taką troszkę
No
ambasadorką też
właśnie.
być.
Właśnie, warto mówić i taką, wydaje mi się, misję realizujesz. Więc no, chciałam też ciebie zapytać,
Bo ty już masz doświadczenie, są osoby, pewnie osoby, które cię obserwują, też w jakiś sposób wiedzą, o co chodzi. Ale powiedzmy, jest osoba, która właśnie dowie się gdzieś przez przypadek, dodiagnozuje się i dowiaduje się, że ma endometriozę. To jakby od czego zacząć? Co byś doradziła
Pierwsze,
takiej
co to
osobie?
poczułam taką ulgę, jak powiedziałaś, że dodiagnozuje się i wie, że ma endometriozę, bo ja poczułam ulgę, kiedy im powiedziano, że to jest endometrioza, ale jeszcze nie wiedziałam, z czym to się wiąże. Co bym powiedziała takiej osobie? Na pewno chciałabym jej dodać otuchy i bez jakichś takich uniwersalnych rad, bo każdy jest inny, ma różnego rodzaju potrzeby, natomiast wsparcie innych ludzi, dla mnie to jest takie słowo klucz. Bo w momencie, kiedy dołączyłam do różnych grup na Facebooku dla kobiet z endometriozą, to dopiero poczułam, że ktoś mnie rozumie, ktoś, kto chodzi w tych samych butach 24 godziny na dobę. Wcześniej czułam się trochę jak kosmitka, jakaś hipochondryczka, a tutaj mogłyśmy wymienić się doświadczeniami, czy jak poszukiwałam jakiegoś lekarza, to też trafiałam z polecenia, a nie z przypadku. To dawało mi takie poczucie bezpieczeństwa, że nawet jeżeli jakiś sposób radzenia sobie z endometriozą, który ktoś mi poleci, nie sprawdzi się u mnie, no to jest to zarekomendowane przez kogoś, kto już to przeszedł, a nie gdzieś tam znalezione sobie w internecie. A dwa, też dzieliłyśmy się z dziewczynami różnymi rozterkami i tak zżyłyśmy się ze sobą po ludzku. Taka grupa, stworzyć sobie własną, ja to nazywam watahę, grupę wsparcia, zarówno u kobiet z chorobami przewlekłymi, i też oczywiście zespół tutaj specjalistów, którzy poprowadzą leczenie tej choroby. I krok po kroku, o, to jeszcze dodam, Zosiu,
Krok
małymi
po kroku.
kroczkami, bez takiej presji, bo na początku jest
Że
chaos,
wszystko
tak, i
teraz,
nie
tak?
wiadomo, za który sznurek tutaj trafić, od czego zacząć. Dużo dziewczyn do mnie pisze na Instagramie właśnie, kurczę, Hania, opisz, jak wygląda twój dzień z życia wzięty, co ty przyjmujesz. Ale no to też nie można tak zrobić na zasadzie copy-paste, bo ja mam indywidualnie dobraną kurację, plus
Dokładnie.
gdzieś tam sama już wiem, co mi służy, a co nie. No i to jest taka ścieżka, którą trochę same musimy wydeptać, żeby sobie stworzyć ten plan.
Właśnie to też dobrze, że zwróciłaś na to uwagę, bo często się zdarza, że gdzieś ktoś pisze, że jemu pomogło i inne osoby jakby się za to samo zabierają, nie zwracając uwagi na to, że może ta osoba ma jeszcze jakieś dodatkowe towarzyszące zaburzenie, które wymusza jakieś działanie a nie można tego sobie tak jakby kopiuj wklej, tylko trzeba czerpać, ale jakby z
Tak, i przez
myśleniem,
sito, jakiś filtr to by też
i
przepuścić,
przez
nie?
to,
Bo co
tak,
prawda mam
dokładnie.
dużo takich artykułów o tym, co pomaga na endometriozę, co mnie pomogło, natomiast w przypadku takich rad gdzieś tam zawsze staram się dawać didaskalia o tym, że jeśli na przykład chorujesz na to, to uważaj. Albo no zioła to też są leki, mają silną moc, wchodzą w różnego
Tak.
rodzaju interakcje, czy nawet dietą, jeżeli ktoś, ja nie wiem, może ktoś ma chore jelito i powiedzmy jakiś tam przepis, który ja polecę, może mu nie posłużyć, więc no to
Dokładnie.
też nie są jakieś porady lekarskie, a czasem nawet i czasem porady lekarskie też trzeba przesiać przez sito swoich i dolegliwości i różnego rodzaju potrzeb. Więc my tutaj jesteśmy takimi przewodniczkami dla siebie w tym wszystkim.
Dokładnie. Wspomniałaś o ziołach i tutaj myślę, że też jest ważne wspomnieć, że właśnie wiele ziół wchodzi w
Tak.
mocne interakcje z lekami
O,
hormonalnymi
to bardzo
szczególnie
ważne, tak.
i hormonalnymi i takimi, które wpływają na hormony. I to, że ktoś poleca ci w internecie jakieś zioła, nie znaczy, że dokładnie u tej osoby się to sprawdzi, także zioła to szczególnie przestrzegam. Tak sobie pomyślałam, że może jeszcze tak bardzo, bardzo krótko zwięźle wspomnę o jakichś może dietetycznych rozwiązaniach w endometriozie. Może to się
Właśnie.
przyda osobom, które słuchają. Więc ze względu na to, że endometrioza jest chorobą o podłożu zapalnym, to przede wszystkim takie działanie kluczowe będzie tutaj dieta przeciwzapalna. I w takim dużym. Ja myślę, że to jest w ogóle osobny temat na osobny wpis czy osobny podcast, bo to można godzinami ten temat rozmawiać. Natomiast tak uogólniając, jakby ktoś chciał wiedzieć, od czego zacząć, to myślę, że warto zapoznać się z zasadami diety opartej o taki model śródziemnomorski, która bazuje na roślinach
Oj,
przede
to jest taka
wszystkim.
pyszna
Nie musi to być
dieta.
tak. Nie musi być wegańska. Niektórzy myślą, że to tylko makarony i pizza. Natomiast ten model śródziemnomorski jest dobrze opisane. Ja nawet opisywałam właśnie na blogu gdzieś tam w tych wczesnych wpisach. Dlatego, że ta żywność roślinna bogata w różne polifenole, w oliwę, witaminy E, C, które są naturalnymi antyoksydantami, które pomagają sobie z tym stanem zapalnym radzić. Też wiele pytań się pojawia odnośnie czy dieta keto, czy dieta low FODMAP. Dieta low FODMAP, myślę, że objawowo u osób, którym, bo to jak jest IBS, czyli zespół jelita drażliwego, to z jednej strony on może towarzyszyć PCOS, przepraszam, w tym momencie endometriozie, z drugiej strony ono może być, te problemy jelitowe mogą być wynikać tylko i wyłącznie z tego, że jest endometrioza, niekoniecznie z tego, i wtedy dieta na przykład low FODMAP nie pomoże prawdopodobnie. Chociaż wiadomo, że przy takich dużych dolegliwościach ogólnie lekkostrawne żywienie na pewno się sprawdzi dobrze. Natomiast tutaj po prostu dobierałabym do objawów i do tego, czy to jest stwierdzone, czy nie. I też wiele pytań się odnośnie diety keto pojawia. Myślę, że w tym momencie jest taki trend na dietę keto, że kiedyś było, pamiętam, gluten free kilka lat temu, potem było paleo.
Ja pamiętam dietę Kwaśniewskiego, potem... ale to było bardzo dawno temu.
A, to pamiętam, też pamiętam, to tak. Moja mama taki miała, chyba też tak pamiętam, gdzieś tam w moich czasach podstawówki było właśnie. Także to jest jeden z trendów. Są obiecujące, jest obiecujące wykorzystanie diety tak zwanej keto w różnych stanach chorobowych, natomiast przy endometriozie wydaje mi się, że pojawiła się w kontekście tego, że wszystko, co się takie nowe pojawia, daje jakąś nadzieję, to się tego chwytamy. Nie ma się co dziwić, natomiast nie ma jakiegoś uzasadnienia do diety ketogennej przy endometriozie. Pamiętajmy, że też wykluczając wiele produktów, wykluczamy też wiele substancji odżywczych, które za tymi produktami idą. Czyli jeżeli wykluczamy sobie wszelkiego rodzaju produkty zbożowe, węglowodanowe, to i wykluczamy, nie wiem, cynk, który za tym idzie, magnez. Także tutaj bym przede wszystkim zaczęła od takiego ogólnego przeciwzapalnego podejścia, czyli dieta śródziemnomorska, ewentualnie dalej gdzieś się tam zagłębiała. Co jest też ważne, faktycznie badania pokazują, że spożycie mięsa czerwonego może mieć negatywny wpływ, po pierwsze na ryzyko endometriozy, po drugie na jej stopień zaawansowania. Jak ty wspominałaś, że ograniczasz mięso.
Też ze względu na estrogeny.
Estrogeny po pierwsze, po drugie też właśnie ze względu na dużą ilość żelaza, który się w nim znajduje. Także i też kwasy tłuszczowe nasycone, zwłaszcza kwas palmitynowy, który się w mięsie znajduje, może mieć jakiś związek. Także jeżeli ktoś bardzo lubi, to nie jest nie ma konieczności całkowitego wykluczenia, ale ograniczenie gdzieś tam do jednej, dwóch porcji w tygodniu, myślę, że byłoby dobre. I jeszcze kolejna rzecz odnośnie diety w endometriozie, to o tym się akurat wiele nie mówi, ale myślę, że będzie mówić się coraz więcej, mianowicie o roli mikrobioty jelitowej pod kątem endometriozy. Nie wiem, może słyszałaś o tak zwanym estrobolomie.
O estrobolomie nie, natomiast jeśli chodzi o jelita, to ja od lat przyjmuję różnego rodzaju probiotyki i tutaj sok z kiszonej kapusty też mam zawsze w lodówce, więc na jakiś swój sposób o to też dbam.
Naturalnie o to dbasz, aczkolwiek właśnie badania już to potwierdzają, że niektóre szczepy, na przykład takie jak Lactobacillus acidophilus, faktycznie mają korzystne działanie, bo jak to wszystko działa? Mamy nasz estrabolom, czyli taki zestaw genów bakterii jelitowych, które są odpowiedzialne właśnie za metabolizm estrogenów, bo estrogeny w takich prawidłowych warunkach po zużyciu przez organizm powinny przez konkretne procesy w wątrobie przejść, a następnie powinny być wydalone przez jelita i tyle. Natomiast przy jakichś zaburzeniach, przy dysbiozie, przy nieprawidłowej budowie, czy tego, jak wygląda ta mikrobiota jelitowa, może dochodzić do tego, że te estrogeny z powrotem wracają do obiegu, więc jest ich więcej, mogą działać. I wiadomo, że no, endometrioza jest w jakiś sposób związana z estrogenami, także to ma tutaj też szczególne znaczenie, czyli zadbanie o tą mikrobiotę, gdzie szczególnie sprzyja jej dieta roślinna, dieta, którym są warzywa krzyżowe, czy gdzieś kapustne, brokuły i tak dalej. I no, więc także tu będzie ten jeden aspekt. I kolejny aspekt to są jeszcze zanieczyszczenia środowiskowe.
No właśnie, Zosiu, a czy przez to, że są też te zanieczyszczenia środowiskowe obecne też w żywności, to czy samą dietą jesteśmy sobie w stanie dostarczyć w wystarczających ilościach właśnie tych niezbędnych składników i minerałów?
Jeżeli chodzi o dietę, jeżeli ta dieta jest zbilansowana, dobrze przemyślana, zaplanowana po prostu tak, aby wszystkiego... Jest to możliwe.
Właśnie,
jest to możliwe.
Słowo klucz, zbilansowana. Co to znaczy zbilansowana dieta?
Zbilansowana. Ja, mi to jest łatwo mówić, bo jak ja sobie układam, to ja mam narzędzie do zbilansowania i po prostu widzę przed oczami, w danym planie żywieniowym konkretnej witaminy jest na takiej poziomie, jak to zalecenia i normy wskazują, czy może nie, i jak brakuje, to wiem, jak to uzupełnić. Natomiast w takim codziennym życiu raczej z kalkulatorami nie siedzimy, ale tutaj kluczem jest, myślę, że różnorodność i bazowanie na wielu, wielu różnych składnikach, różnych produktach. Znajomość takich podstawowych zasad bilansowania, czyli tego, aby z konkretnych grup, czyli z grup zawierających białko, tłuszcze, węglowodany złożone, nie warzywa i owoce, zawsze się coś znalazło w posiłku i o ile to jest różnorodność takich posiłków jest duża, korzystamy z bogatego asortymentu produktów, to z większym prawdopodobieństwem ona będzie zbilansowana.
Dlaczego nas się tego nie uczy w szkole? To są tak ważne informacje pod kątem dorosłego życia, nie? O wiele ważniejsze niż tam budowa pantofelka. Kurczę. Widzisz, ja jako dorosła kobieta przyznam się, że jak mam coś przeliczyć, jeśli chodzi o dietę, to jestem chora, bo po pierwsze nie lubię liczyć. Jestem filolożką polską. Widzisz, po drugie tak... Lubię jeść dobrze, lubię takie wyraziste smaki i gdzieś tam staram się zdroworozsądkowo prowadzić tę dietę, bo można powiedzieć, że jestem na diecie przeciwzapalnej i też takim z jednych najważniejszych składników, które ratują mi zdrowie, to są oleje. Tak uwielbiam oleje zimno tłoczone i ta równowaga kwasów omega. Moim faworytem jest aktualnie cały czas wisiołek i olej z czarnuszki, ale mam ich znacznie więcej w lodówce. I faktycznie widzę te zmiany, też mniejszy PMS, bo jeszcze do niedawna miałam i bolesne owulacje, i silny PMS i pomyślałam sobie, że wrócę do picia olejów. I faktycznie jakąś taką małą zmianą, która no, niewiele kosztuje i jest prosta, bo idę do kuchni i mam je w lodówce, czy raz dziennie rano piję wiesiołka, później z czarnuszki i już jest znacznie lepiej. W ogóle nie czuję, że mam owulacje, jakieś takie delikatne, jedynie po śluzie można to zauważyć, ale nie po żadnych dolegliwościach w podbrzuszu. No i regularność, nie? To też jest takie istotne i w diecie, i w zasadzie w każdym aspekcie zarządzania chorobą. No, po jakimś czasie można wykształcić te nawyki.
Regularność pod kątem nawyków, ale też regularność pod kątem stosowania, bo jakby jednorazowe rozwiązanie. Właśnie też choroby przewlekłe się z tym wiążą, że to nie jest tak, że sobie wyleczymy i już można sobie wracać do tego, co było wcześniej, tylko jak już się czegoś uczymy, to z takim celem, żeby to już z nami pozostało.
Tak, a to sprzyja na przykład nie tylko endometriozie czy zespołowi policystycznych jajników, ale każdemu aspektowi naszego zdrowia, bo jeśli na przykład przyjmuję więcej takich zdrowych kwasów tłuszczowych, no to mam też lepszą odporność, lepszą cerę, paznokcie. Nie? Więcej jest tych korzyści.
Tak. Jest więcej, właśnie, o ile można, jestem z tym zawsze, żeby taką naturalną drogą, czyli z żywności, ewentualnie z jakiegoś ziołolecznictwa korzystać. Suplementacja moim zdaniem jest ważna, ale taka minimalistyczna, To znaczy nie wierzymy sobie, nie robimy sobie eksperymentów, tylko wybieramy coś, co faktycznie celuje w dany problem. Czasem przychodzą do mnie dziewczyny, które jak opisują swoje suplementy, to tam jest naprawdę cała lista, kilkunastu i bywa, że one się wzajemnie wykluczają, bo niektóre składniki diety pogarszają wchłanianie innych, także na to trzeba też zwracać uwagę. Jedyne już, jeżeli jeszcze wróciłam do suplementacji, to witamina D oczywiście. Jej nie pokryjemy z dietą, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym i tutaj jakby ta suplementacja jak najbardziej. Też najlepiej ją dopasować do wyników oczywiście, ale można w sezonie jesienno-zimowym spokojnie suplementować, a reszta powinna być po prostu dostosowana indywidualnie. No nie może, tak jak też ty mówiłaś, że jest u ciebie, no nie można sobie tak, ja nie mogę ogólnie w rozmowie zalecić, że tak, stosujcie to, bo to dla danej osoby może akurat...
Mimo tego, że na przykład wiemy, jak ważne są antyoksydanty w różnego rodzaju chorobach przewlekłych, tak. To nie znaczy, że bierz witaminę C o takiej wartości 3 razy dziennie, do tego witaminę D, A, E i już będzie tutaj z głowy. Ja na przykład, tak?
Najpierw zadbaj o to, żeby ta witamina C, żeby twoje posiłki były tak skomponowane, żeby ona się tam znalazła w odpowiedniej ilości, a jak będzie z tym problem i już wiesz, że w diecie będzie wszystko, jest super ułożone, to wtedy dodawaj jakieś... No chyba, że ktoś ma problem, tak, z przyjmowaniem, czy są bóle takie, które powodują, że no, tak,
albo
jest niedoborowa,
w ogóle problem
nie ma możliwości.
Z wchłanianiem też, nie? Ja albo nie wchłaniam B12,
na przykład przy biegunkach.
Muszę od czasu do czasu, nieraz jak mam taki kiepski wynik, to nawet na zastrzyk pójść i dopiero wtedy się czuję jak nowonarodzona, a tak mogłabym suplementować i niewiele by to też dało, zwłaszcza w pożywianiu, bo po prostu nie wchłaniam i tyle.
Oj, wchłanianie witaminy B12 to też jest taka historia.
To też na osobną rozmowę?
Do powiedzenia. Też na osobną rozmowę, bo to jak żołądek funkcjonuje.
O tak, tutaj widzę połączenie.
Kwasowość żołądka. Tak. Zakwaszenie żołądka jest bardzo ważne dla wchłaniania witaminy B12, także to jest wiele ważnych elementów, ale owszem, witamina B12, szczególnie dla osób na diecie wegańskiej na pewno, na 100%, a wegetariańskiej, takiej, której wiele nabiału nie ma również. Także są takie suplementy, które u większości osób będą przydatne, a resztę to już dobieramy. Tak,
i wszystko indywidualnie. O czymkolwiek byśmy nie rozmawiały.
No do tego się to sprowadza. Także z tych aspektów dietetycznych to tak ogromnym w ogóle podsumowaniu, ale jakby wniosek jest taki, że to wpływa i że to jest ważne i że nie da się tego pominąć w terapii endometriozy czy innych chorób przewlekłych.
Wszystko to naczynia połączone.
Dokładnie. Bardzo lubię to sformułowanie. Okej, okay, więc omówiłyśmy sobie to w zasadzie, jak się żyje z endometriozą, co można zrobić, jak nią zarządzać. I na twojej stronie znajduje się twój manifest, który sobie przeczytałam i bardzo jest bliski mojemu sercu. I chciałabym,
żebyś
go przytoczyła tutaj.
To pół roku temu napisałam, chyba jeszcze zanim strona powstała. Ale tak, to jest taki manifest troski o swoje ciało i tego, co ja rozumiem przez troskę o ciało. Czekaj, nie, naprawdę sobie teraz to odpalam. W każdym razie, ja rozumiem ciało nie tylko i wyłącznie przez jakiś konkretny narząd, który u nas choruje, na przykład jajniki, ale o podejście całościowe i ciało, body, logika, tutaj się zawiera i ciało, i rozum w tym sformułowaniu. A troska o ciało z czułością, z tego względu, że już wiem, jak bardzo niesprzyjająca jest troska o ciało motywowana lękiem, kontrolą, obawą przed zaostrzeniem choroby. I kiedy sobie właśnie wybierzemy taką zrównoważoną postawę zamiast lęku, to o wiele łatwiej się zarządza wtedy chorobą. No i oprócz tego działamy malutkimi krokami, w swoim tempie, biorąc pod uwagę własne ograniczenia, a nie porywając się z motyką na słońce. No bo jednak zostajemy zdiagnozowane jako dorosłe kobiety. Przez lata organizm był zaniedbany, bo nie wiedziałyśmy, na co chorujemy i co można zrobić, żeby się lepiej poczuć. Więc tutaj na pstryknięcie palca nie zadzieją się żadne cuda i to jest praca latami i to jest dla nas wyzwanie. Mhm. Też zarządzanie endometriozą, to przemyciłam również w tym moim manifestie, nauczyło mnie pokory. Tego, żeby pokornie współpracować ze swoim ciałem, nie myśleć, że zrobię to i to i to, odhaczę sobie z jakiegoś mojego planu kolejne punkty i już ciało będzie mi podporządkowane, nie ma prawa nic się wydarzyć. Nie, mhm. Ciało jest tak złożone, a my jesteśmy tak bioindywidualne. Oprócz tego mamy historię różnych przeżyć mhm. zapisanych też w ciele, że nie ma opcji, byśmy same były w stanie kontrolować je. Nawet właśnie gdzieś tam po latach zarządzania endometriozą też mam kryzysowe momenty, bo na przykład na początku tego roku miałam też epizod nowotworowy związany z szyjką macicy, gdzie jestem mhm. regularnie na cytologii i tak się wkurzyłam, bo przecież wszystko robię tak mhm. jak trzeba,
frustracja.
A jednak ciało mi pokazuje, mhm. że ja tutaj rządzę. No i pojawiają się wtedy też te trudne uczucia, więc pozwalam sobie na płacz, kiedy nie mam siły, mhm. na jakieś poluzowanie, kiedy już nie daję rady. Po prostu robię tyle, ile mogę na ten moment i klepię siebie po pleckach i mówię, to jest wystarczające, Hania, kawał dobrej roboty zrobiłaś i tyle, nie nakładaj na siebie jeszcze więcej. A jeśli boisz się, masz dość, to też jest okej. Okay. Mogę mieć słabsze dni. Też nie jestem cały czas rozentuzjazmowana, że endometrioza to jest moja wielka przyjaciółka mm-hmm. i mi tak sprzyja. Nie, czasem się mm-hmm. kolejnie na nią wkurzam i mam dość, nie? Ale też pomaga mi ten wgląd we własne emocje, te zmiany w całym stylu życia, indywidualnie dobrana też kuracja. I co ważne, to też jest elementem tego manifestu, ciało jest częścią mnie, częścią, ale nie całością. Nie określa mojej tożsamości, bo moja tożsamość to znacznie więcej niż kondycja zdrowotna.
Mhm. Czyli no, składamy się po prostu z tylu różnych aspektów życiowych, że choroba mhm. nie może zdominować, prawda?
Tak.
Tego, kim jesteś.
Pięknie. Już chyba nie mam
piękne
nic
słowa
do dodania.
I piękny manifest, jeśli chodzi o ten manifest.
Myślę, że każdy powinien tworzyć tak, swój tak, manifest to jest, są takie każdy słowa mocy i w przypadku chorób przewlekłych ma się ochotę manifestować, bo to są takie silne emocje w nas, które siedzą. Więc warto sobie coś takiego spisać nawet po prostu dla samej siebie.
Mhm. Wracać do tego, no właśnie. Także myślę, że to bardzo ciekawe, co mi dzisiaj opowiedziała. Co sobie tutaj rozmawiamy i myślę, że to będzie też innym służyło i chciałabym właśnie, by jak najwięcej osób, które endometriozę znają, mm-hmm. nie znały, nie znają, mogły...
Tak, życzyłabym sobie, żeby jak najmniejszej ilości kobiet czy osób menstruujących to dotyczyło, ale mm-hmm. niestety tak nie jest, więc tak, niech zostanie w eterze zapisana ta rozmowa. Kto wie, nawet jeżeli jedną osobę na coś tam naprowadzę malutkiego, to już jest ogromny sukces, bo sama bardzo marzyłam o tym, żeby ktoś mi wskazał jakiś kierunek, albo nawet sam fakt, że poczytam o podobnych przeżyciach, to już potrafi dodać otuchy.
Mhm. I też dla, myślę, bardziej empatycznego podejścia, mhm. żeby rozumieć po tak. prostu inne osoby.
Tak, nawet jeśli nas to nie dotyczy bezpośrednio.
Dokładnie. Także dziękuję, ja Ci bardzo Zosia. Dziękuję. I... Mam nadzieję, że będziemy jeszcze miały okazję.
Dobrze, ja mam mnóstwo pytań co do diety w endometriozie.
To możemy kiedyś zrobić dobrze. Part 3.
Bardzo chętnie.
Dobrze.
Dziękuję.
Dziękuję Tobie bardzo. I
wzajemnie.
I dobrego popołudnia. Cześć.